A jak pan poznał Czapskiego?
O, Czapskiego ja poznałem jeszcze w Polsce.
Przed wojną?
Przed wojną. Zresztą dosyć przypadkowo, dlatego że Czapski był bardzo bliskim przyjacielem filozofowa, który wydawał pismo za swobodę i stworzył taki rodzaj klubu literackiego, to się nazywał Domik Kołomnie. Gdzie było masę ciekawych ludzi. Dąbrowska, Tugim, Bluć, obaj Stemposcy. No i rozumiem, że Czapski z Mariną. No i wtedy ja się z nim poznałem. Znałem filozofa, nie tak blisko, prawda, jak Julio, ale w każdym razie znam. I byłem zaprzyjaźniony właśnie z Blutem i z taką poetką Kiriakową. Oni byli związani z Werbą. Było takie pismo katolickie, tak. Takie trochę rewizjonistyczne. I tam go poznałem, ale to była znajomość dosyć przelotna.
A potem?
A potem w Romanii to dopiero wojsko. Wtedy, prawda,
czy pan go odszukał, czy to było przypadkowo?
Nie, on odszukał mnie. Chciał mnie ściągnąć do propagandy. Wtedy było trzeci DSK, trzeciej dywizji Szczecin Karpackich. I byłem tam takim oficerem oświatowym, zresztą wtedy w tym okresie tak dobrze jak nie funkcjonowało, miałem złamaną nogę partię samochodową. Więc tak tylko chodziłem, prawda, taką zbuksowaną nogą, potem były straszne deszcze. Wyjście z namiotu, to taki gips natychmiast się robił się miękki, prawda, straszliwe historie. No i on się dowiedział, że ja jestem, były tam duże, tam miał zdaje się duże kłopoty z dobraniem sobie ludzi tej propagandy i zacząłem bardzo namawiać, żeby przejść do propagandy.
A on był wielki człowiek wtedy?
Wtedy tak, on był bardzo bliski, on był szefem propagandy, a poza tym bardzo bliski człowiekiem Andersa,
tak.
Że on miał tam swoją sytuację.
A dlaczego on nie wystąpił jako ten redaktor kultury w pierwszym numerze?
Dlatego, że on siedział w Paryżu.
Ach, on siedział w Paryżu?
On siedział w Paryżu, dlatego, że pod koniec wojny, że Czapskiego, to jest długa historia, Czapskiego na rotacie z drugiego korpusu spławiono. Dlatego, że to są takie typowe historie z Andersem. Ludzie miał kontakt z Andersem bardzo bliski i bardzo wielki wpływ na Andersa, dlatego, że był zawsze przy pierwszym śniadaniu, jak Anders był w łóżku, prawda, i tam z nim załatwiał wszystkie swoje sprawy. To było bardzo dobrze, jak prawda, on był w tym samym miejscu, gdzie był Anders. Jak przyjechaliśmy do Włoch, to Anders był przy froncie, a Józef był w Rzymie. Najpierw Neapola, potem w Rzymie i ten kontakt się rozluźnił. Czapskiego i całą tą robotę bardzo nie lubił pułkownik Bąkiewicz, szef dwójki. No i wykorzystał po prostu, żeby Józef odstawić na boczny tor.
A czy decydowaliście się na przyjazd do Paryża dlatego, że był tu Józef?
Proszę pani, trochę tak, dlatego że on miał tutaj placówkę drugiego korpusu, wtedy zajmowała się propaganda, wydawali jakieś bilety, rozdawali książki, prowadzili trochę pomocy żywnościowej. Więc szło mi o to, żeby po prostu mieć jakiś lokal, jakieś zaczepienie.
A lokal to mieliście w Liberii?
To była tylko firma, to nie był lokal. Lokal był od razu Maison Lafitte, był taki zrujnowany dom.
Wiem, tam był naprzeciwko, prawda?
Nie, to jest w parku.
Tak,
bardzo śmieszne. Ale tam już był zrujnowany zupełnie przez kwaterunki niemieckie i tam już miał magazyny.
Aha.
Więc wtedy już mi tam przenieśli, trochęśmy remontowali, to był ten nasz bohaterski okres, prawda? Gdzieśmy zaczęli to urzędować. Ale Libella była po prostu, żeby uniknąć, prawda, starania się o licencję na wydawanie pisma, ponieważ Libella była założona przez wojsko. Więc korzystaliśmy z jej firmy.
Romanowicz już wtedy był?
A tak, on od początku.
A gdzie się zatrzymaliście tutaj, jak przyjechaliście do tego Paryża?
W hoteliku, tak. W hoteliku, prawda? Ale to bardzo krótko, bo się od razu przenieśli się do tego właśnie magazynu ludzi. Tak. Znaczy przed tym się przyjeżdżali, znaczy ja przyjeżdżałem dosyć często do Paryża, bo wtedy tak kursowałem między Londynem a Rzymem, między innymi szukając pieniędzy. Starałem się ludziom wytłumaczyć, że wojna będzie trwała długo i powinno się stworzyć jakieś wydawnictwo, jakieś podstawy wydawnicze po prostu. To nie spotkało się z żadnym oddźwiękiem. Wszyscy liczyli na wojnę.
Wszyscy liczyli na to, że będzie trzecia wojna natychmiast.
Tak, wszyscy. I wtedy mieszkaliśmy wtedy przez pewien czas w Hotel Lambert bardzo bohatersko.
A potem Hotel Lambert przeniósł się do Maison Lafitte.
No, Hotel Lambert to było bardzo przyjemne miejsce, bardzo z przyjemnością go wspominam. Ale tam dostaliśmy się po prostu dlatego, że byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni z Stefanem Zamoyskim, a specjalnie prawda z Różą Tarnowską, która była taką moją przyjaciółką jeszcze sprzed wojny. Mm-hmm.
Czy pan pamięta, co obiecywał pan w pierwszym numerze czytelnikom?
Nie pamiętam.
Że pragnie uprzytomnić czytelnikom polskim, którzy wybrawszy emigrację polityczną, znaleźli się poza granicami kraju ojczystego, że krąg kulturalny, w którym żyją, nie jest kręgiem wymarłym. Po drugie, pragnie dotrzeć do czytelników polskich w kraju i wzmóc w nich wiarę, że wartości, które są im bliskie, nie zawaliły się jeszcze pod obuchem nagiej siły. Trzy. Chce szukać w świecie cywilizacji zachodniej tej woli życia, bez której Europejczyk umrze, jak umarły niegdyś kierownicze warstwy dawnych imperiów.
No więc pierwsze dwa punkty to jest doskonałe. Trzecie to jest umrą. Tak.
A umrą pod obuchem jakiej siły? Nagiej, ale jaka to jest siła?
No,
sowieckiej?
No,
pan uważa, że tak?
Aha.
Dodałby pan coś do tego, jakiś punkt?
Raczej nie.
Bo wtedy, w tym okresie, była taka, z tego co wyczytałam oczywiście, była taka sytuacja, że właściwie wszyscy uważali, że Europa przegrała i że Europa się kończy.
No tak, to było stanowisko Andrzeja Bobkowskiego, bardzo wyraźne.
Tak. Ale oprócz tego uważali tak jeszcze André Malraux, również Valéry, Croce. Wszyscy mówili tak, że wszystko to, na przykład Malraux, Europa, o której dotychczas świat myślał w kategoriach wolności, uważa się dzisiaj tylko za igraszkę przeznaczenia. Nieprawdą jest, że umarł Europejczyk, ale opuszczony, gdy sam porzucił swoje najistotniejsze wartości, szykuje się na śmierć, jak kierownicze warstwy dawnych imperiów gotowały się niegdyś na śmierć z chwilą, kiedy traciły wolę życia.
No tak, ale to był ten okres...
Czy rzeczywiście była taka atmosfera?
Tutaj była atmosfera zupełnie niesamowita. Jakbyśmy przyjechali tutaj w końcu 1946 roku, no to przecież to były dzikie rzeczy. Tutaj NKWD jeździło po Paryżu i prawda, łapało ludzi. Był taki obóz pod Paryżem, gdzie oni właśnie tych ludzi, prawda, tam złapanych trzymali i wozili do Rosji. To była taka atmosfera, że ja tutaj się demobilizowałem, prawda, i podałem fałszywe dane do paszportu, to znaczy, że miejsce urodzenia podałem Warszawa, nie Mińsk Litewski. Ponieważ ostrzeżono, że ponieważ Mińsk Litewski to jest Związek Sowiecki, że to mogę podpadać, prawda, pod żądanie
ekstradycji. Deportacji.
Tak.
Właśnie słyszałem.
Tu rządził wielki strach. Nie, że nie mówię o takiej historii, powiedzmy, książki Inny Świat Miłosza, ale wyszło wtedy Ciemność Południe Kesslera.
Tak.
To wydał Kalman Lewi, którym kierownikiem działał, prawda, jego bardzo bliski przyjaciel, Manes Perber, zresztą i nasz tak samo. Wydawca był temu bardzo przeciwny, nie ukazało się ani jedno ogłoszenie tej książki. Ta książka była zakonspirowana. Rozeszła się zresztą znakomicie, ale nie zrobiono drugiego wydania. Ze strachu. Po prostu ze strachu.
A pan się nie bał wydawać potem? To już minął ten strach?
Nie, mam widocznie za mało wyobraźni.
Bo pan to wydał 2 lata później.
No tak, ale od początkuśmy wzięli linię bardzo ostrą. Mhm.
No tak, tylko że taką linię, wie pan...
Ten strach nie był zresztą potrzebny, dlatego że trzeba przyznać, że pani kiedyś mówiłem, że Francuzi zachowywali się w stosunku do nas niezmiernie przyzwoicie. Tutaj były tylko jakieś demonstracje komunistyczne. W stosunku do nas przez pewien czas tutaj nas nazywano, prawda, faszystami z armii Andersa, ale to trwało jakiś rok czasu, mniej więcej, bo potem się rośnie w ten krajobraz.
Czy dlatego, że de Gaulle was popierał?
Wtedy de Gaulle nie było. Znaczy mieliśmy dużą pomoc, prawda, ze strony Malraux, ale właściwie te wszystkie pomoce mieliśmy, no, kto był taki naszych przyjaciół? Był, to jest taki bohater belgijski z czasu pierwszej wojny. On się ukrywał w jakiejś dziupli, prawda, i redagował jakieś pisma podziemne. Ścigali go wszyscy Niemcy i wobec tego stał się takim bardzo wielkim bohaterem. Potem poszedł do dyplomacji i odgrywał dosyć dużą rolę, taką znaczącą rolę w ambasadzie polskiej w Paryżu. Ożenił się z Rotschild Dubno, co mu dało jeszcze dodatkowo
oparcie,
oparcie i możliwości. Z nami się bardzo tak zaprzyjaźnił.
A czy de Gaulle w którymś momencie pomagał?
Proszę Pani, no, pomagał przez Maduro. Były dwa wypadki, prawda? To znaczy były interwencje najpierw Cyrankiewicza, a potem Gomułki, Cyrankiewicza tutaj, prawda? Żeby nas zlikwidować. Mhm. Jesteśmy przeszkodą dla dobrych stosunków polsko-francuskich i on to typowo tak de Gaulle wyniosło się tu odrzucił. Do tej sprawy potem, jak on był w Polsce, powrócił Gomułkę. Było to samo. Mhm. Potem raz była interwencja sowiecka, ambasady sowieckiej, która dotyczyła niekultury naszych książek. Mhm. I też to zostało...
Przez de Gaulle odrzucane.
Tak. Ale z tym, wymaga... że nas półoficjalnie o to zawiadamiano.
I to nie wymagało żadnej interwencji z waszej strony, czy udawania się do, z prośbami i tak dalej?
Nie było po prostu potrzeby.
Mhm. Od nich
dowiedzieliśmy potem od Francuzów, prawda? No nas od razu po tych interwencjach poinformowano, że było to i nie mamy się czego obawiać.
Ale depol legal otrzymaliście dopiero w 1949 roku. Czy dlatego, że wystąpiliście wtedy?
Nie, to było legal. Po prostu...
Pani się myli, depol legal.
Nie, licencje.
Licencje.
No dobrze, ale to było dlatego, że myśmy już byli za wielcy dla libelli. Nasze interesy przerastały w ogóle wszystkie dochody i obroty libelli. I to było na dłuższą metę nie do wytrzymania dla libelli. Więc musieliśmy wtedy samodzielić.
I bez kłopotu otrzymaliście licencję?
Bez kłopotu.